Gość popołudniówki.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość Bogusław Dziekański, szef Jazz Clubu pod Filarami w Gorzowie. Witam pana.
Witam państwa, witam również pana.
Kiedyś jeszcze pamiętam doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
No, a kiedyś znalazłem się w grupie eksperckiej za prezydenta Komorowskiego w takiej debacie na temat edukacji muzycznej Polaków. To był rok 2013, listopad. Wielkie przeżycie, do dziś to pamiętam.
Pan zawsze powtarzał, pamiętam, że patrzy do przodu i nie ogląda się wstecz, ale to, co już było, a związane jest z klubem, no to przecież piękne wspomnienia.
No to piękne wspomnienia i tak właśnie filary kończą teraz właśnie 40 lat, jazzowe filary. I właśnie każda dekada wnosiła coś nowego do życia klubu. Ta pierwsze lata 80., czyli ta pierwsza dekada, to jakby formatowanie klubu, lata 90. to usamodzielnienie klubu i powołanie instytucji kultury, o nazwie Jazz Club pod filarami Nowa Polska, nowa rzeczywistość ekonomiczna, sponsorzy, rozpędzająca się mała Akademia Jazzu, trzecia dekada, lata 2000, budowanie gorzowskiej młodej sceny jazzowej na bazie małej Akademii Jazzu, otwierająca się czwarta dekada, sukcesy gorzowskich muzyków, praca badawcza nad małą Akademią Jazzu, powstaje książka Jedzie Pan Jazz, edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej, i można powiedzieć, że tą czwartą dekadę kończymy, a piątą rozpoczynamy z tworzeniem w filarach, albo już może nie tworzeniem, bo to jest jakby praca z gorzowskim Big Bandem, filary Jazz Big Band. W tamtym roku się taka formacja muzyczna pojawiła. Zaopiekowałem się nimi, więc jakby w piątą dekadę wchodzimy z czymś bardzo oryginalnym.
To były wspomnienia w pigułce, ale ja zapytam o te muzyczne, które są perełkami w historii klubu, które najczęściej pan wspomina.
Oj, to tak. Janusz Muniak, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Jarek Śmietana, Jan Caszyn, Wróblewski, potem cała plejada tych młodych muzyków chodzących Walkaway, którzy potem po części stali się wokodowcami małej Akademii Jazzu. Jeżeli chodzi o te duże wydarzenia koncertowe Gorzów Jazz Celebration, no to właściwie każdy z tych koncertów był fantastyczny i zapadł w pamięci. Dla mnie to, co było, jest wzruszające, i do dzisiaj pamiętam ten fantastyczny koncert i pięciodniowy pobyt w Gorzowie Freddy Cola, który niedawno odszedł, brata Nat King Cola.
No już chciałem panu upomnieć, że brakuje mi tego Freddy'ego Cola tutaj.
No to jest wielkie przeżycie, bo Freddy nie tylko zagrał przecież wspaniały koncert, no może powiedzieć taki historyczny, bo ta epoka już odchodzi ze świata muzyki, ale przecież Freddy Cole również wziął udział w dwóch spotkaniach w ramach małej Akademii Jazzu w klubie. No, do tego jeszcze wykonał dla mnie na koniec koncert ze swoim zespołem w klubie, właściwie pustym, bo nas tam było 12 osób.
To... Ale jak to się stało, że został 5 dni w Gorzowie?
Dlatego, że przylecieli w piątek, a dopiero w środę, w następnym tygodniu mieli w Pradze koncert. Więc była cała pełna opieka nad nimi. Oni tylko śniadania jadali w klubie, a jak już przyszli do klubu, to i obiad, potem kolacja. Oni również tam mieli próby, to było coś fantastycznego, kiedy Freddy Cole z zespołem przez 4 godziny grają, żadnych nut, po prostu wszystko idzie to po prostu z pamięci. Przepiękny, piękny czas.
Z jakim odzewem w kraju spotkała się książka Jedzie Pan Jazz? Bo to było wydawnictwo naukowe, nie ma co ukrywać.
Z tych bardziej miękkich naukowych, ale z bardzo dobrym. No, efektem jest to, że miałem spotkania ze studentami na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Były inne zaplanowane, również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, no ale pandemia pokrzyżowała te rzeczy, aczkolwiek to dzieje się dużo, jeżeli chodzi o te sprawy, które wyszły z małej Akademii Jazzu i wyprowadziły nas jakby na taką ścieżkę naukową.
Zastanawiam mnie co innego, czy trzeba było aż tyle czasu, żeby ktoś w Polsce odkrył, że w Gorzowie jest coś takiego jak mała Akademia Jazzu?
Trzeba było tyle czasu, no to jest rok 2010 i mój pierwszy pobyt na konferencji organizowany przez Instytut Muzyki i Tańca, i tam poznałem Andrzeja Białkowskiego, który mi po latach powiedział coś takiego, jak przyjechał do Gorzowa w roku 2011 zobaczyć, jak wygląda mała Akademia Jazzu, to dopiero po kilku latach mi powiedział, wiesz, to było tak, wszyscy na konferencji tej ładnie opowiadali, ale jak pojechałem i sprawdziłem, co się dzieje, to się wszystko zgadzało w papierach, świetnie, ale tak w życiu rzeczywistym nie. Ale przyjechałem do ciebie i zobaczyłem rzecz fantastyczną, i tak się zaczęła moja wspaniała, a jakby znajomość Samoś i potem jeszcze Wojtek Burszczak, który się do tego dołączył, znakomity polski antropolog. No dla mnie to też takie te ostatnie 10 lat to wielka, wielka przygoda. Za wyjątkiem tego zgrzytu, kiedy to Filary chciano przyłączyć do Filharmonii. Powiem krótko, szkoda tamtego czasu, bo tamten czas można było naprawdę wykorzystać na to, że to, co się zadziało teraz, mogłoby się zadziać wcześniej, a pandemia by nam teraz nie pokrzyżowała parę rzeczy.
A to jest policzalne, ile słuchaczy miała Mała Akademia Jazz?
Ponad 50 tysięcy. Biorąc, że to jest cykl dwuletni, ponad 50 tysięcy dyplomów żeśmy rozdali, czyli biorąc, że rodzina jest czteroosobowa, dziecko przychodzi, mówi o nas dobrze czy źle, nieważne, ale mówi, to jest około 200 tysięcy osób, do których słowo jazz, te wartości związane są z muzyką, czy w ogóle ze współczesną muzyką wyrosłą na gruncie afroamerykańskiej dotarło.
A Freddie Cole też wykładał w Małej Akademii Jazz?
Freddie Cole zagrał dwa wspaniałe koncerty dla szkoły podstawowej numer jeden i dla katolika.
To pasjonująca opowieść, to jest cytat o fenomenie gorzowskiej Małej Akademii Jazzu znanej w Polsce i na świecie. Wie pan, kto tak napisał kiedyś?
Czy ja wiem, kto tak napisał? To gdzieś padło, ale nie będę zgadywał.
W wydawnictwie doskonale panu znanym Jazz Forum. O pierwszej książce zresztą.
Ach, to jest recenzja, która się ukazała tak w recenzji. No, miło mi.
Ale jedzie pan jazz, miała być pierwszą książką, ale zatem pytanie, czy trwają już prace nad kolejną?
Trwają i to są bardzo zaawansowane i mówię jeszcze raz, powtórzę, żeby nie to, co w jakiej sytuacji się dzisiaj i Polska i świat się znalazł z powodu koronawirusa. Ta książka już by była, ale książka się pisze mało tego. Ta książka będzie jakby będzie bardziej w szerszym kontekście będzie patrzyła na Małą Akademię Jazzu, bo tu jest Mała Akademia Jazzu, będzie postrzegana i takie podobne praktyki jako performatywne praktyki edukacyjne. To też jest taki nowy obszar po prostu dociekań i badań ludzi nauki, którzy się zajmują generalnie współczesną kulturą.
Pan już o tym wspomniał, ale ja to teraz głośno wyartykułuję, bo tak różowo nie było zawsze. To prawda, że jazzowe filary chciano kiedyś spacyfikować, wręcz zlikwidować?
No ale oczywiście, że prawda i między innymi tutaj dziennikarze Radia Zachód również stanęli w obronie tego pomysłu. I proszę sobie wyobrazić, to był rok 2012, kiedy się zaczęła ta cała jazda wokół klubu. I gdyby to dzisiaj, gdyby do tego doszło, dzisiaj proszę mi wierzyć, filarów już nie było, bo to jakby w myśl takiej zasady, którą sobie wymyśliłem, jak tak małe filary mogą być tak wielkie przy tak ogromnej filharmonii. Po prostu było to solą wokół, mała instytucja, niska obsada etatowa i to nagle tyle się dzieje, a tu wybudowano potężny gmach na otwarciu 20 parę osób, żeby to w ogóle ruszało. No, był to okres, szkoda tego czasu, który żeśmy zmarnowali, a przecież potem wyszła i książka i powstał Big Band. Big Band jest pewnym fenomenem, dlatego że to, co się dzieje wokół Big Bandu, to jest to, że po pierwsze, w Big Bandzie grają osoby, które kiedyś chodziły na Małą Akademię Jazzu, bo wiem od nich to. Nie wszyscy zajmują się jakby zawodowo muzyką, czyli jest to jakaś forma pasji i hobby, ale to, co jest piękne, co się wydarzyło wokół Big Bandu, że z tym Big Bandem nawiązali współpracę też wychowankowie Małej Akademii Jazzu, którzy pokończyli studia muzyczne, między innymi Bartek Pernal, który jest również wykładowcą akademickim i się specjalizuje w Big Bandach i jest takim głównym, powiedzmy, trenerem, który pracuje z Big Bandem, ale też Marek Konarski się pięknie do tego włączył jako jego asystent i teraz wahadłowo co dwa tygodnie Bartek i Marek przyjeżdżają i ćwiczą z Big Bandem. Stworzyli kanał na YouTubie, doświadczeniami się dzielą, także naprawdę jestem całym sercem za tymi ludźmi, którzy chcą po prostu coś od siebie dać jeszcze.
W wakacje klub zawsze jest zamknięty. To jest taka przerwa techniczna, coroczna. Ale wakacje już przecież minęły. Filary ożyły artystycznie. Kogo w tym sezonie zobaczymy, usłyszymy? No jakie plany?
No plany są takie, że po pierwsze plan był, żeby w jesienią zagrać koncert z okazji 40-lecia. No ale nie chcę robić koncertów w teatrze, co drugie miejsce wolne. Jazz jest muzyką witalną, ma być spontanicznie, więc myślę, że zrobimy to w przyszłym roku, a może za dwa lata, jak się sytuacja wyprostuje, to znaczy będzie 40-lecie plus jeden lub plus dwa. Ale taki akcent, który stawiamy właśnie związany z tym 40-leciem jazzowych filarów, to 24 października promocja płyty, która została nagrana w klubie z udziałem Krzysztofa Pumy, Piaseckiego, Adama Wenta i Bartka Skubisza. Esquabe i to jest świetny raper, który właśnie kolaboruje ze sceną jazzową. I oni nagrali nam taki materiał na setkę w klubie, który potem już na stole mikserskim został obrobiony, ale to jest fajne. Do tej płyty również się dołączył Jan Nowicki, który snuje tam piękną opowieść na temat Janusza Muniaka. Przepięknie to zrobił.
Kolaboracja hip-hopu z jazzem. Pięknie to zabrzmiało. Na koniec naszej rozmowy dziękuję. Bogusław Dziekański, szef Jazz Clubu pod Filarami w Gorzowie, był naszym gościem popołudniówki.
Dziękuję bardzo.